Witam serdecznie na naszym kanale Global System Patterns. Zapraszam do rozmowy z Mikołajem. Jestem bardzo Mikołaj wdzięczny, że znalazłeś odrobinę czasu, żebyśmy się spotkali, bo osobiście...
Ja dziękuję za zaproszenie.
Osobiście ja Cię nie znam, ale się poznamy niedługo. Natomiast różnego rodzaju Twoje podcasty, Twoje pewne dzieła czytałem. Mam zamiar kupić najnowsze. Natomiast jeżeli mógłbyś coś powiedzieć na wstępie o sobie, czyli czym się zajmujesz, kim jesteś i później przejdziemy do meritum.
Witam wszystkich, nazywam się Mikołaj Żegliński, część osób może mnie kojarzyć pod moją taką firmową nazwą Gains Desire. Zajmuję się szeroko rozumianym fitnessem, bardziej ukierunkowanym na naturalną kulturystykę opartą o dowody naukowe. Jestem dietetykiem, trenerem, researcherem można też powiedzieć, bo dosyć sporo w tych badaniach naukowych siedzę i na tej podstawie przede wszystkim tworzę swoje szkolenia, swoje książki, e-booki i wszelkiego rodzaju inne materiały, między innymi kanał na YouTube, gdzie też sporo takich cięższych, merytorycznych filmów zamieszczam.
Oglądałem.
Więc generalnie można powiedzieć, że taka, jak ja to lubię ładnie ujmować, kulturystyka w naukowym wydaniu.
No właśnie, bo tutaj tak jak przeglądałem Twoje jakby zainteresowania, to może mnie popraw. To jest przede wszystkim co? Hipertrofia, periodyzacja, to jest takie głównie, no plus dieta oczywiście, tak?
Nie ma co ukrywać, że hipertrofia mięśniowa to jest ten główny, nadrzędny proces, który interesuje każdego sportowca sylwetkowego, więc jakby nie patrzeć, na tym się zazwyczaj skupiamy, chociaż tutaj redukcja tkanki tłuszczowej i uzyskiwanie szeroko rozumianej formy na zawody też jest niezwykle ważnym elementem, ale generalnie tak, wszystko się, większość w zasadzie sprowadza się do hipertrofii i te wszystkie... Gdzieś tam te rzeczy naokoło po prostu też trzeba omawiać, więc i dietetyka, i trening, ale przede wszystkim myślę, że ten trening to taki mój główny konik.
No właśnie, bo wiesz co, tak jak ci powiem, jako fizjoterapeuta, no bo ja tutaj powiedzmy reprezentuję tę część Global System Patterns medyczną, bo tak bym powiedział. Natomiast wiesz co, no ja ci powiem tak, no ja ze studiów o tej hipertrofii coś tam mówili, natomiast to są takie stare przekonania, nazwijmy to, że jak chcesz rzeźba, to mały ciężar, dużo powtórzeń i wiesz, jakby stara wiedza, wiem, niestety cały czas jest implikowana jakby może inaczej, tak po ludzku, tak jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrywania, bo też bym chciał, żeby ludzie, którzy w ogóle chcą się zainteresować tym tematem, nawet fizjoterapeuci, bo ja jako przedstawiciel tego grona powiem, uważam, że od was trenerów musimy się uczyć. Więc jakbyś powiedział, z punktu widzenia takiego początkującego, nie wiem, sportowca, czy też z punktu widzenia początkującego klienta, może o tak, czy warto się tym tematem zająć, jakie płyną z tego według ciebie korzyści, bo nie mówimy tutaj o samym wyglądzie oczywiście, co uważam, że jest to ważny efekt uboczny, o tak bym powiedział, ale korzyści płynące z całego procesu tego tworzenia hipertrofii i tak dalej, mięśniowej.
A to w ogóle fajną taką kwestię poruszyłeś o tym właśnie, że ten efekt wizualny to powinien być traktowany jako efekt uboczny mimo wszystko. To jest bardzo ważne przesłanie moim zdaniem, bo jeśli skupiamy się tylko i wyłącznie na tym efekcie wizualnym, to prawdopodobnie prędzej czy później się poddamy. Nas musi cieszyć sama droga i to ta droga, której efektem ubocznym jest właśnie fajna sylwetka, powinna być całym clue, o czym wiele osób zapomina. Natomiast jeśli chodzi o samą taką szeroko rozumianą teorię treningu, myślę, że to miałeś na myśli, tak, i ewentualne korzyści płynące z jej poznania, związane z interesowaniem się tego typu tematami, moim zdaniem to jest przede wszystkim zwiększenie takiej świadomości w bardzo szerokim zakresie. Czyli jeśli my zrozumiemy, jak nasze ciało funkcjonuje, do czego jest stworzone nasze ciało, to również zrozumiemy, że my powinniśmy o nie dbać. Więc tak jak przykładowo odpowiednio się odżywiamy, trzymamy jakieś tam konkretne zasady, cały czas w różnych aspektach życia, w ogólnej higienie życia, tak samo powinniśmy się trzymać pewnych zasad i dbać o swoje ciało, cały swój aparat ruchu, bo to jest bardzo ważne i pod tym kątem, że żebyśmy się po prostu któregoś dnia nie obudzili, że tak powiem, z przysłowiową ręką w nocniku, gdzie zacznie nas wszystko boleć i gdzieś tam szybciej staniemy się jacyś niedołężni, niepełnosprawni i tak dalej, i tak dalej. No, jakby oboje wiemy, tutaj myślę, że potwierdzić moje słowo, że jednak ruch jest rozwiązaniem na bardzo wiele dolegliwości i to takim rozwiązaniem dosyć uniwersalnym.
Banalnym.
Tak, banalnym, jednocześnie prostym, ale z drugiej strony bardzo, nie wiem, zapomnianym w obecnych czasach trochę też, takie mam wrażenie.
Znaczy też mi się wydaje, że ludzie myślą, że jeżeli pójdą sobie zrobić kawę, to to wystarczy, nie? I oczywiście to też nie chciałbym, żeby zrozumiało, że wszyscy muszą chodzić na siłowni i robić trening hipertroficzny z takiej rozmowy, ale no generalnie kurczę, no bo przecież jest stricte powiązanie efektu hipertrofii ze wzrostem siły. Przecież to jest...
Tak, chociaż nie idzie to jeden do jeden, nie jest to jakby relacja taka wprost proporcjonalna, to jest powiązanie, powiem inaczej. Można stawać się silniejszym bez istotnego wzrostu masy mięśniowej. To jest kwestia adaptacji neurologicznych, rekrutowania, szybkości rekrutowania jednostek motorycznych, wysyłania impulsów itd. Wszystko, co jest związane z ośrodkowym układem nerwowym, nie tylko ośrodkowym. Ale jeśli zyskujemy ilość białek kurczliwych, no to na pewno będziemy silniejsi. Nie? Jakby w tą stronę na pewno to podziała. Także zdecydowanie jest ta zależność, chociaż tak jak mówię, nie jest ona wprost proporcjonalna.
No bo generalnie ja już w jakimś podcaście podkreślałem, że był taki profesor Trzaskoma i on badał przyrost siły u siatkarek albo koszykarek, mogę się mylić. Okazało się, że kobiety wykonują jakby więcej tej pracy, natomiast efekt wzrostu siły mają przez wzmożenie jednostek motorycznych, czyli przez aktywację układu nerwowego. Mężczyźni z kolei uzyskują bardziej właśnie to przez wykorzystanie efektu hipertrofii, ale to też oczywiście nie można uogólnić do wszystkich, bo to mówimy o kończynie dolnej, w kończynie górnej może być zupełnie inaczej, w korpusie jeszcze inaczej, ale właśnie to mi się podobało, co powiedziałeś o tym aspekcie neurologicznym, który ja osobiście z chłopakami tutaj, z Wojtkiem i z Kamilem wielokrotnie powtarzamy, że układ nerwowy jest to ten nadrzędny, jeżeli on się nie zaadaptuje, nie ma opcji, żeby wytworzyć siłę, ale na zasadzie na przykład siłę funkcjonalną, bo przecież my możemy z klientem ćwiczyć podnoszenie ciężarów, ale on nie będzie potrafił tego później wykorzystać w życiu codziennym.
No, siła to jest bardzo takie elastyczne pojęcie, które może być rozumiane w zasadzie na gdzieś tam wiele sposobów, tak? Bo nie precyzujemy w tym momencie, czy mówimy o sile maksymalnej, czy sile na danym zakresie intensywności, tak? Kto jest silniejszy? Gościu, który potrafi więcej razy podnieść ciężar, powiedzmy na 6 powtórzeń, czy gościu, który jest silniejszy w zakresie jednego powtórzenia maksymalnego, a może jeszcze inny gościu, który gdzieś tam specjalizuje się w dynamice, tak? Więc tutaj ta siła to jest takie bardzo niejednorodne pojęcie, ale to co powiedziałeś, to jak najbardziej się z tym zgodzę, że pod kątem siły przede wszystkim kwestia adaptacji neurologicznych. No, takim prostym obrazowym przykładem może być to, że jeśli popatrzymy sobie na te niższe wagowe kategorie w trójboju siłowym, no to naprawdę chłopaki bez istotnej ilości masy mięśniowej, dosłownie tacy, potrafią dźwigać w martwym ciągu powyżej 300 kg, w przysiadzie grubo powyżej 200, więc to chyba pokazuje, że z drugiej strony mamy kulturystę, który jest napakowany mięśniami niesamowicie i by nawet połowy tych wyników nie zrobił. Nie? Także to po pierwsze pokazuje właśnie tą kwestię, że siła i hipertrofia to nie są takie czynniki, które idą wprost proporcjonalnie. Z drugiej strony to też pokazuje, że właśnie też siła niejedno ma imię i tu też najważniejsza jest ta zasada takiej specyficzności i zawsze powinniśmy rozpatrywać każdy aspekt specyficznie do danych warunków, tak?
Tak, i tutaj jakbyś też, bo kiedyś też słuchałem twojej rozmowy czy tam twojego wykładu i to tak fajnie zabrzmiało, bo jest coś takiego jak trening do upadku, tak? Czyli i ja ci powiem szczerze, mnie jako fizjoterapeutę przynajmniej uczono na takim treningu, nazwijmy to medycznym, że nie dopuszczamy do upadku. Natomiast ja się właśnie tak zastanawiam, jak ty myślisz, tak? Czy może inaczej, kiedy jest ten moment, żeby poznać tą swoją granicę? Czyli przychodzi do ciebie taki Jan Kowalski, tak? Coś chce zrobić. I jak to wygląda w tym ujęciu. Oczywiście nie mówimy o efekcie wizualnym, który jak ustaliśmy, ma być efektem ubocznym.
Jasne. Znaczy tak, jeśli chodzi o ten upadek, to jest w ogóle taki ciekawy temat. To, co potocznie nazywamy upadkiem, tak naprawdę, bo to najczęściej się mówi o upadku mięśniowym, prawda?
Tak, tak.
W kontekście treningu takiego, nazwijmy to, kulturystycznego. Natomiast w rzeczywistości takie stwierdzenie jest dość ryzykowne, bo nie do końca wiemy, czy to naprawdę jest upadek mięśniowy, czy rzeczywiście w wyniku niewydolności, że tak powiem, niewydolności, niemożności wyprodukowania odpowiednio dużej siły przez dane włókna mięśniowe my zanotowaliśmy ten upadek, czy może jest tu jednak inne podłoże, na przykład to podłoże właśnie ośrodkowego układu nerwowego. W związku z tym osobiście uważam, że takie fajniejsze i bezpieczniejsze zarazem stwierdzenie to jest używanie pojęcia, że trenujemy do niepowodzenia. I rzeczywiście ten trening do niepowodzenia to jest w ogóle taki temat, który bardzo mocno dzieli środowisko fitness, bo z jednej strony mamy osoby, które uważają, że trening do niepowodzenia jest jak najbardziej okej, że to jest takie, wiesz, męskie, żeby dać siebie wszystko, jak już idziemy na ten trening, to żeby dać siebie wszystko, czyli walić do niepowodzenia i tak dalej. Taka, powiedziałbym, trochę taka stara szkoła bodybuildingu. Branch Warren, te klimaty, jak ktoś wie, o co chodzi, to na pewno zrozumie, taki bro bodybuilding. Z drugiej strony mamy środowisko, które wręcz jak słyszy słowo upadek, niepowodzenie, to robi wielkie oczy i mówi: Boże, chroń jak najdalej od tego i nigdy w życiu, i to może raz w życiu to by wystarczy, nie? Generalnie jest bardzo sceptycznie nastawione pod kątem wykonywania jakichkolwiek serii do niepowodzenia. Ja osobiście uważam, z tego co też gdzieś właśnie wykonuję ten research, patrzę na to, jak wypowiadają się na ten temat głowy gdzieś tam wykonujące, projektujące te badania i tak dalej, to uważam, że gdzieś ten złoty środek prawdopodobnie jest najbardziej zdroworozsądkowy, że tak powiem. Więc ani, powiem tak, jest odpowiedni czas i są odpowiednie ćwiczenia do tego, żeby sobie wykonać taką serię do niepowodzenia. I jest taki czas i są takie serie, w których do tego niepowodzenia najzwyczajniej się nie opłaca dochodzić. Nie?
Jeśli pan... no, dokładnie, przynajmniej na początku, nie?
No dokładnie, gdzieś tam wiadomo, jeśli robimy bardzo złożony wzorzec ruchowy typu przysiad, martwy ciąg, a cokolwiek takiego, gdzie ten wzorzec ruchowy naprawdę jest ciężki, bardzo złożony, no to w większości jednak sytuacji no nie powinno się dochodzić do tego niepowodzenia ze względu na tą kwestię stymulacji do fatygi, czyli tą ilość stymulacji hipertroficznej, którą w takim ćwiczeniu wykonywanym do niepowodzenia uzyskamy, nie będzie jakby opłacalna w stosunku do fatygi, czyli szeroko rozumianego zmęczenia, które osiągniemy. Z drugiej strony mamy ćwiczenia, gdzie możemy sobie pozwolić na ten trening do niepowodzenia i tak naprawdę no, nic z tym nie stracimy wielkiego. Mówię tu przede wszystkim o jakichś ćwiczeniach izolowanych, czy tam takich lżejszych wielostawach, niezłożonych wzorcach ruchowych. No i oczywiście kwestia czasu, tak jak rozpoczynamy sobie powiedzmy mezocykl i od razu gdzieś tam chcemy wymaksować w cudzysłowie te serie, no to raczej nie widzę w tym sensu, po prostu zaburzamy sobie tą drogę progresu przez resztę mezocyklu. Pod koniec mezocyklu mamy ostatni tydzień, mamy jakąś fazę intensyfikacji, realizacji, gdzie zmniejszamy objętość. Dlaczego nie? Dlaczego sobie to nie sprawdzić już nawet, że tak powiem, dla własnej przyjemności, niektórzy to robią, nie? No i to też o czymś wspomniałeś, czyli ta kwestia poziomu zaawansowania. No, osoba początkująca, która ma wykonywać wzorzec ruchowy, miałaby to wykonywać do niepowodzenia lub bardzo, bardzo blisko, no bardzo mocno podnosi ryzyko kontuzji, nie? I myślę, że to jest chyba główny powód, dla którego bym tutaj nie optował za takim rozwiązaniem, no, ale z drugiej strony na przykład osoba zaawansowana raz na jakiś czas gdzieś tam, dlaczego nie, myślę, że nic wielkiego by się nie stało. Jest wiele, wiele przykładów zawodowców i niezawodowców, którzy gdzieś tam sobie trochę pozwalają na niektóre serie do niepowodzenia i wydaje się, że w żaden sposób negatywnie to na nich nie wpływa, bo robią świetne progresy, wygrywają zawody i tak dalej.
Tak, tylko tutaj chyba też wracamy do czegoś takiego, co przynajmniej mi się tak wydaje i analizując też badania, bo też siedzę dosyć sporo w badaniach i staram się je przełożyć później na praktykę, to chyba w 2010 albo 2011 roku chyba niejaki Kubo się tak chyba nazywał, on tam badał zależności właśnie tego zaangażowania neuralnego względem morfologicznego mięśni. No i właśnie to jest to, o czym my mówimy, gdzie wydaje mi się, że w treningu, czy też aktywacji, czy też rehabilitacji przynajmniej początkującego człowieka, który jeszcze nic nie umie, to my szybciej to niepowodzenie będziemy uzyskiwać z punktu widzenia nerwowego i to często widać, że po prostu pojawia się drżenie i to nie tam mięsień, to podejrzewam, że on jeszcze by mógł, tak, tylko że układ nerwowy już nie jest w stanie tym sterować.
No i to jeszcze kwestia tutaj tych agonistów, wszystkich mięśni pobocznych, stabilizacji i tak dalej, tam stabilizacja często pada pierwsza w ogóle, a nie mięsień docelowy, nie?
Dokładnie, dokładnie. No i tutaj tak samo ostatnio zadałeś fajne pytanie, bo obserwowałem na temat paradoksu środka klaty. I wiesz co,
ja sobie tak... To jest pojęcie, które w ogóle sam wymyśliłem, nie? Tak, nie
było. No, ale paradoks jest de facto, ty akurat to mówisz z punktu widzenia, nazwijmy to, efektu hipertrofii, czyli rozbudowania środka tutaj klatki piersiowej, jak to rozbudować, ale wiesz co, ja sobie tak myślę, że to może się nam, terapeutom, przydać, ponieważ bardzo często w zależności, gdzie dochodzi do uszkodzenia na przykład mięśnia, czy to w dystalnie, czy to właśnie w centrum, no to my tak naprawdę niestety nie rozróżniamy tego treningiem, tylko czasem sobie zrobimy koncentrykę, czasem sobie zrobimy ekscentrykę, no to się jednak okazuje, że żeby zaktywować konkretne, czyli przebudować tak naprawdę, czyli to też o to nam w rehabilitacji chodzi.
Tak, to kierunkowanie sarkomerogenezy, nie? Po
prostu. Dokładnie tak. Jakbyś mógł to tak rozwinąć, wiesz, że już rozwijałeś to na Instagramie, tylko no, w ramach podcastu, czyli czym się to różni, no bo mówimy tutaj o przebudowie szeregowej i tak dalej, więc jakbyś mógł. Tak.
Okej, to w ogóle może zacząłbym takim fajnym badaniem, bo kurczę, zawsze mi w głowie siedzi to badanie. To było badanie, które było wykonywane na wielu, już nie pamiętam teraz ilu set, ale tam kilka setek chyba futbolistów amerykańskich przebadano w ten sposób, że sprawdzono w takiej analizie, jak wpływa wdrożenie u tych futbolistów amerykańskich takiego ćwiczenia jak Nordic Hamstring Exercise, czyli w Polsce czasami to się nazywa żurawiami. To jest po prostu takie opuszczanie się na dwójkach. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
Tak, tak. Czasami się siedzi napięcie u kogoś taki, on na ugiętych klęczy i opuszcza się.
Ćwiczenie typowo ekscentryczne, w którym pracuje się dużym napięciem na dużej długości mięśni, przede wszystkim poprzez wydłużanie tego mięśnia. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że końcowa konkluzja była taka, że wdrożenie tego ćwiczenia u tych futbolistów amerykańskich skutkowało zmniejszeniem ryzyka kontuzji o ponad 50%. To jest w ogóle bardzo ciekawa przesłanka w kontekście właśnie kierunkowania sarkomerogenezy na część dystalne mięśnia i w kontekście tej ekscentryki, która właśnie w większym stopniu powoduje tą sarkomerogenezę przy przyczepach, w tych obszarach dystalnych. Mówię o tym dlatego, że w kulturystyce może tak wiele, za wiele ludzi się tym nie przejmuje, ale rzeczywiście wydaje się, że właśnie ta praca w pełnym zakresie ruchu i też praca ukierunkowana czasami na pewne specyficzne doznawanie tego napięcia mechanicznego przez włókna może dawać po prostu różne efekty, to w sumie o czym też wspominałeś przed chwilą. Ale do rzeczy w kontekście tego tematu właśnie części centralnych i dystalnych chodzi tutaj generalnie o to, że my poprzez, inaczej, może zacznę od tego, że nasze włókna mięśniowe doświadczają napięcia mechanicznego i to jest główny faktor osiągania hipertrofii, tak? To napięcie mechaniczne, które doświadcza włókno, jest wykrywane przez mechanoreceptory, te zamieniają sygnał mechaniczny na sygnał chemiczny, ten sygnał chemiczny doprowadza do szeregu kaskadowych reakcji anabolicznych, które skutkują zwiększeniem tempa syntezowania białek mięśniowych, tak? Czyli więcej białek mięśniowych zaczyna się wbudowywać, objętość białkowa włókna rośnie, no i to jest właśnie clue całej hipertrofii, zwiększa się objętość tego włókna. I chodzi o to, że nasze włókno mięśniowe może doświadczać napięcia zarówno wskutek pracy elementów aktywnych, czyli kiedy elementy aktywne, a więc miozyna i aktyna wytwarzają siłę przez to, że ta główka miozyny, że tak powiem, odpycha, tak troszeczkę takie wiosło działa, odpychając tą aktynę. Włókno wytwarza siłę, więc idąc prostą zasadą fizyczną, czyli trzecią zasadą dynamiki Newtona, wiemy, że siła, którą wytwarza włókno, będzie również wartością napięcia, jakiemu jest to włókno poddawane. I to jest tak zwane napięcie aktywne, tak? Dlatego, że żeby takiego napięcia włókno doznało, musi aktywnie wytworzyć siłę, czyli użyć pewnych substratów energetycznych i poprzez wytworzenie energii do tego dochodzi. Natomiast nasze włókno może również doświadczać napięcia wskutek działania elementów pasywnych i tutaj obecny stan literatury naukowej wymienia głównie takie białko jak tytyna. Czyli tytyna to jest takie białeczko, tak powiedzmy na końcówce tych sarkomerów, które jak sprężynka, można powiedzieć, działa troszeczkę. No i tak sobie chyba to jest najlepiej sobie tak w ten sposób to wyobrazić, że to jest taka sprężyna, której naciągnięcie powoduje, że ta siła, że ta sprężyna zyskuje siłę, tak? Bo gdybyśmy taką naciągniętą sprężynkę puścili nagle, no to by wystrzeliła.
Czyli ona ma chyba też jeszcze inną nazwę, konektyna bodajże, bo to ono, że ona łączy coś tam tej nazwy, tak, ale to z tego co pamiętam, tytyna, konektyna, to
tak, ja się akurat zawsze w każdym praktycznym podręczniku spotkałem z nazwą tytyn, czyli po polsku tytyna, więc mówię tytyna.
Jasne.
I to jest właśnie taka sprężynka, czyli w momencie, kiedy nasze włókno mięśniowe się wydłuża, nasze sarkomery ulegają również wydłużeniu, no to ta sprężynka oczywiście się również się wydłuża i ona generuje pewną siłę wskutek tego rozciągnięcia, więc też jest poddawana napięciu mechanicznemu i to jest troszeczkę taki inny rodzaj napięcia mechanicznego, które doświadcza nasze włókno. I ono jest też specyficzne. Jeśli chodzi o to napięcie aktywne, ono powoduje, w badaniach naukowych zauważono, że ono powoduje głównie rozrost mięśnia w tych obszarach centralnych, może nie głównie, ale po prostu bardziej w obszarach centralnych niż w obszarach dystalnych, czyli bardziej w tych środkowych częściach niż tych zewnętrznych. Natomiast generowanie napięcia w sposób pasywny, czyli poprzez te elementy pasywne, powoduje większy rozwój tych obszarów dystalnych, czyli tych zewnętrznych. No i to jest oczywiście spowodowane sarkomerogenezą, czyli dobudowywaniu nowych sarkomerów albo bardziej w częściach środkowych, centralnych mięśnia, albo bardziej w obszarach zewnętrznych mięśnia, czyli tych dystalnych. No i wiedząc również, że większą część tego aktywnego napięcia doświadczamy poprzez wykonywanie fazy koncentrycznej, a większą część tego napięcia pasywnego doświadczamy wykonując fazę ekscentryczną, możemy w ten sposób programować trening tak, żeby kierunkować tą sarkomerogenezę. No i to może mieć zarówno pewne efekty sylwetkowe, czyli tak jak już wspomniałeś o tej kwestii środka klatki, tak, jako części dystalnej, ale może mieć też pewne efekty, jak się okazuje, takie bardziej funkcjonalne i to jest to, o czym wspomniałem w tym badaniu z futbolistami amerykańskimi.
Znaczy tutaj też ja bym powiedział Ci nawet jeszcze więcej, bo teraz tak sobie przypominam, przecież istnieje zjawisko sarkopenii, które występuje wraz ze procesami starzenia się. I pamiętam, jak kiedyś na studiach mieliśmy takie zadanie, gdzie była przedstawione takie case study jednej pani, która chyba ważyła 45 kg i miała 1,72 m wzrostu, no i musieliśmy obliczyć BMI, tak? No oczywiście wyszło, że jest niedożywiona, ale tak naprawdę z wywiadu, z tego case study wynikało właśnie, że po prostu ma zmniejszoną masę mięśniową. I pamiętam, padło takie stwierdzenie od ówczesnego wykładowcy, że no pani ma sarkopenię, która jest oczywiście w ramach procesów geriatrycznych, tak? Gdzie tam ta pani miała chyba też 70 lat. No i co byście zrobili? No to oczywiście wszyscy, że no wzmacniamy mięśnie. I teraz właśnie to, co mówisz, ale jak wzmocnić, tak? Czyli na czym nam zależy? Okej, zależy nam na podtrzymaniu tej, nazwijmy, no hipertrofii, no tam nie ma hipertrofii, ale raczej wytworzenie choćby minimalnej, czyli musi być trening łączony, tak? I to jest właśnie też mega informacja dla taka no prozdrowotna w ramach też prewencji urazów nawet osób starszych.
No ja się spotkałem z taką pracą naukową, jakiś rok temu pisałem taki artykuł kwestii znaczenia treningu oporowego u osób starszych, to było jeszcze do gazety Body Challenge bodajże, i tam właśnie spotkałem się z jedną taką fajną analizą, ja nie pamiętam, czy to w zasadzie był przegląd systematyczny czy metaanaliza, chyba przegląd systematyczny. W każdym razie główny wniosek był taki, że wykonywanie jakiegokolwiek tak naprawdę, nawet takiego minimalistycznego treningu oporowego u osób takich 60+, w takim ujęciu długofalowym wydłużało ich czas samodzielności, czyli to, że oni mogli samodzielnie funkcjonować bez pomocy tam kogoś, jakiegoś opiekuna i tak dalej, o średnio chyba, żeby teraz nie skłamać, z 5 czy 7 lat. Znaczy to nie jest niesamowity wynik, być dłużej samodzielnym o 7 lat? No moim zdaniem to jest bardzo dużo. A to tak naprawdę dałoby się osiągnąć, gdyby zalecić tym wszystkim ludziom po 60, po 70, taki trening dosłownie na gumach w domu, jakikolwiek opór, nie? Tak. który będzie zapobiegał utracie masy mięśniowej związanej właśnie ze starzeniem się, no jest w stanie naprawdę podnieść ten komfort życia. Już nie wiem dokładnie, jakie tam były wskaźniki właśnie, jeśli chodzi o podnoszenie takiego ogólnego komfortu życia. Czyli wiadomo, mniej mnie boli, to mogę coś zrobić. Ja myślę, że to wszystko gdzieś tam tworzy taką matrycę, nie? Bo mniej mnie boli, to ja mogę pójść sobie gdzieś tam na zakupy spacerem zamiast ten i to wszystko gdzieś tam się nawarstwia później. Dlatego osobiście uważam, że to znaczenie treningu oporowego, który oczywiście ma ten główny efekt pod kątem wzmacniania mięśni i hipertrofia i siła tutaj jakby obopólna korzyść tak naprawdę. Tu wiadomo, że no, ważniejsza u takich osób starszych jest kwestia siły przede wszystkim, no ale myślę, że to jest efekt zdecydowanie wart i no, tak jak pokazują prace naukowe, już nawet takie minimum robi dużą różnicę, nie?
Tak, i tutaj automatycznie druga, jakby, czyli tak jesteśmy na geriatrii, ale też jest młodzież i dzieci, nie? Współczesne dzieciaki w ogóle ja widzę, że nie mają treningu siły, treningu oporowego, i żąda się od nich de facto ćwiczeń dynamicznych, nie? Czyli rzucania własnym ciężarem ciała, czyli te barpisy słynne, gdzie kurczę, no ty musisz w ogóle mieć jakąś koordynację i siłę, a tutaj po prostu widać, jak dzieciak wyrzuca te nogi, puf, brzuchem o ziemię, a teraz już od roku czasu, jak COVID wszedł, to ja powiem ci szczerze, rany Boga, to co się dzieje, naprawdę jest słabo, nie? Natomiast, a ty masz jakieś doświadczenia w pracy z młodzieżą taką, czy nie?
Jeśli chodzi o takich najmłodszych podopiecznych, to takie 15-16 lat, to jest myślę ta granica, gdzie też wcześniej ja troszeczkę się nie chcę podejmować, bo ja też bardziej się już zajmuję osobami takimi gdzieś tam pod zawody, takimi, którzy bardziej to wszystko na serio traktują. Amatorów oczywiście też mam pod sobą, ale no, gdzieś tam próbuję ludzi rekrutować takich bardziej zdecydowanych i takich bardziej na serio. Natomiast ja mogę powiedzieć troszeczkę bardziej ze swojego doświadczenia, że w moich takich czasach dzieciństwa no to uważało się, że trening z ciężarami jakimikolwiek jest dla dziecka zwyczajnie niebezpieczny i tam pamiętam, że nam wmawiali, że od tego nie urośniemy później i tak dalej, bo pamiętam, że mieliśmy taką małą siłownię w szkole, w jednej takiej salce gdzieś tam w tym całym takim kompleksie sal gimnastycznych, ale nigdy tam nawet nie byłem, nie? Bo a zresztą nawet jak ktoś tam chodził, z tego co pamiętam, bo koledzy tam gdzieś mieli jakieś zajęcia czy coś, no to wiesz, oni kompletnie nie wiedzieli, co tam mają robić, no bo na zasadzie oni byli tam wpuszczani i no ćwiczę tam na maszynach czy coś, ale nawet na maszynach trzeba umieć ćwiczyć, żeby, no nie jest to też zawsze takie zero-jedynkowe, że wchodzisz na maszynę i będziesz wszystko robić dobrze, no a już nie mówiąc o jakichś tam wolnych ciężarach, więc myślę, że to było zupełnie bez sensu, patrząc już z obecnego punktu widzenia, ale no patrząc gdzieś tam, moje czasy to kwestia takiego typowego siłowego treningu to się sprowadza do pompek i przysiadów z rękami wyciągniętymi tak do przodu, nie?
A właśnie powiedziałeś taką jedną rzecz akurat tego pytania, ale nie spodziewałem się, że będę zadawał, ale ty powiedz mi, jakie ty masz podejście, oczywiście wiadomo, że naukowe, odnośnie właśnie wolnego ciężaru, czy też tak zwanego żelastwa versus sprzęt typu właśnie nie, suwnica, cokolwiek. Kiedy wskakiwać na taki sprzęt, kiedy może od niego zaczynać, czy w ogóle zaczynać. Znaczy ja mam na ten temat swoje jakieś zdanie, natomiast chciałbym usłyszeć od ciebie. Czyli wolny ciężar, zwykłe żywe żelastwo na początku, czy może zacząć od maszyny jakiejś? No, jak ty to widzisz?
Osobiście uważam, że powinno się jednak na pewno od razu zacząć z takimi, nie mówię nawet, że bardzo złożonymi wzorcami ruchowymi, bo to może paradoksalnie nie być dobry pomysł na sam początek, zupełnie sam początek. Ale uważam, że generalnie wolny ciężar od początku to jest dobry pomysł. I już od początku powinno się te adaptacje neurologiczne nabywać. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku złożonych wzorców ruchowych to tak naprawdę my się tego uczymy i nabywamy tych adaptacji przez lata. Przez dziesiątki lat. Na zasadzie po 10 latach treningu uważasz, że dobrze robisz martwy ciąg, nie?
Tak.
Ale po 20 latach powiesz, że po tych 10 latach wcale nie było tak idealnie. A no po 30 latach powiesz, że po 20 latach też jeszcze nie było idealnie. Nie? Cały czas jest proces. To się cały czas zmienia. Gdzieś tam się okaże jednak dźwignia trochę lepsza w tą stronę przy takim ustawieniu. Tu problem był z czymś. Często w ogóle wraz z takim naszym stażem, ze stopniem zaawansowania odkrywamy takie niuanse, które gdzieś tam pośrednio na przykład wpływały na kwestię deoptymalizacji danego złożonego ćwiczenia. Więc mimo wszystko uważam, że generalnie ćwiczenia z wolnymi obciążeniami na początek, pod warunkiem, że stoi nad nami ktoś, kto naprawdę to kontroluje i to wszystko gdzieś tam jest wykonywane odpowiednio, pod właśnie takim dużym nadzorem, jest okej i ja osobiście uważam, że to jest dobry pomysł. Czy jakieś bardzo zaawansowane wzorce ruchowe? Tu już tak naprawdę to jest też zależne, wiesz, kto jaki miał, jaką miał historię. Jak przychodzi chłopak, który siedział całe życie przed komputerem i grał w gry, to będzie problem. Ale jak przychodzi gościu, który grał w tenisa, grał w kosza, uprawiał inne sporty, on ma świetną koordynację ruchową, no to od razu widać na przykład, że on będzie szybko łapał, nie? Te rzeczy.
Tak, tak. A kiedy właśnie sprzęt?
Kiedy sprzęt? Ja uważam, że w ogóle wiesz, sprzęt tak naprawdę pozwala, zazwyczaj ta główna funkcja maszyn to jest, żeby pozwolić troszkę bardziej wyizolować pracę danych mięśni, nie? Mhm. Więc tak naprawdę uważam, że to może być wdrażane albo jako taki typowy dodatek, żeby po prostu się nie zajechać ilością ciężkich takich złożonych wielostawów, żeby po prostu troszeczkę zoptymalizować ten stosunek stymulacji do fatygi, nawet u takiego początkującego kulturysty, czy tam gościa, który chce w taki sposób poprawić sylwetkę. Albo, że tak powiem, wraz ze stopniem zaawansowania, wiadomo, my potrzebujemy coraz więcej stymulacji, żeby dalej progresować w myśl progresywnego przeciążania i wtedy coraz mocniej musimy się martwić o ten stosunek stymulacja-fatyga i wtedy więcej ćwiczeń, które będą dawały dużo stymulacji i mało fatygi, na przykład poprzez swoją prostotę, małą złożoność, mogą być bardziej, tak powiem, pożądane, nie? Więc jednak chociaż wiesz, kwestia maszyn to jest też taki, powiedziałbym, taki temat bardzo niejednorodny, niejednoznaczny, bo są maszyny, które ja uważam, na przykład, że w ogóle się nie nadają i osobiście bym je z siłowni w ogóle usunął. Są maszyny, które jak dla mnie są fajnym jakimś tam dodatkiem raz na jakiś czas, choćby dla urozmaicenia i tak dalej, a są maszyny, które uważam, że są naprawdę super i nawet gdzieś tam fajnie pomagają w jakichś tam innych aspektach, nie? Więc to też maszyna nierówna dla mnie.
Osobiście. Znaczy jesteś podobnego zdania jak ja, że znaczy inaczej, właśnie maszyna to właśnie ta główna funkcja wyizolowanie. I teraz ja na przykład bardzo często, no bo mamy do czynienia z zapaleniem ścięgien i tak dalej, z różnego rodzaju tendinopatiami, gdzie są te różnego rodzaju algorytmy typu HSR, tam TNT i tak dalej, które mówią wyraźnie, że rozpoczynamy na przykład od izometrii, ale w specyficznej funkcji danego mięśnia, czyli w izolowanej funkcji. No to tu na przykład może to pomóc nawet w zrozumieniu tego ruchu, raczej napięcia bym powiedział, tak? Natomiast faktycznie wolny ciężar tutaj mega robi robotę. Natomiast jeżeli chodzi o dzieciaki, to też co wspominałeś, to mi się przypomina kiedyś taka konferencja i ja osobiście zadałem jednemu z trenerów pytanie, czy dzieci mogą uprawiać dwubój i trójbój i inne sporty siłowe, a on powiedział, że dzieciaki nie mogą uprawiać sportów siłowych źle. Więc jakby korzyści płynące z tego, że my jednak u tego dziecka czy też młodzieży wzmacniamy siłę, no budujemy też tą sylwetkę właśnie w efekcie ubocznym, tak naprawdę bawimy się tutaj, to co też powiedziałeś, że ta droga do tego wyglądu to powinno nas jakby stymulować, bawić i tak dalej, no to jest mega, tak? Natomiast brakuje tego faktycznie we współczesnym sporcie. A powiedz mi teraz tak, jakie masz doświadczenia, bo też wiem, że zajmowałeś się z budowaniem sylwetek kobiet i tak dalej. Różni się budowanie sylwetki, czy też inaczej, hipertrofia u kobiet versus mężczyźni, jeśli tak, to z czego to prawdopodobnie wynika?
Czy się różni budowanie sylwetki?
Znaczy, inaczej, proces.
Rozumiem, proces. Na pewno są pewne różnice między kobietami i mężczyznami, to myślę, że nie jest dla nikogo zaskoczenie. W ogóle mało kto wie, ale kobiety są w stanie budować mięśnie, że tak powiem, w podobnym tempie co mężczyźni, tylko że ta bazowa ilość masy mięśniowej jest mniejsza, tak? Czyli mimo że procentowy wzrost jest taki sam jak u mężczyzn, to taka bezwzględna ilość masy mięśniowej, którą budują kobiety, jest po prostu mniejsza, a u mężczyzn jest większa. Generalnie działa to trochę podobnie jak z kwestiami na przykład różnic na poziomie testosteronu, czy generalnie androgenów, nie? Czyli jak masz wyższy poziom na przykład testosteronu, twój powiedzmy taki nawet naturalny, bazowy, to twoja wyjściowa ilość masy mięśniowej jest troszeczkę większa, co sprawia, że procentowo budujesz tyle samo co gości, co ma mniej testosteronu, ale w ilości takiej bezpośredniej masy mięśniowej to jest ta różnica, nie? Tak, dokładnie. Ale procentowo, tak jak mówię, kobiety i mężczyźni, co zresztą pokazuje już 2-3 badania były o tym, procentowo kobiety są w stanie tak samo szybko jak mężczyźni budować tą masę mięśniową, tylko no ilościowo po prostu wychodzi mniej. Ale jeśli chodzi o takie różnice, to też zależy na przykład według mnie od kwestii cyklu menstruacyjnego. Nie?
O właśnie.
Tak, bo tutaj na przykład ja wypuszczałem takie szkolenie, periodyzacja treningu kobiet w sportach sylwetkowych, gdzie dość szeroko omawiałem kwestie periodyzowania, czyli takiego długofalowego planowania treningu w oparciu o cykl menstruacyjny. I tu na przykład to też jest takie niejednorodne, bo przy standardowym cyklu menstruacyjnym, gdzie kobieta nie przyjmuje żadnych doustnych środków antykoncepcyjnych, taka periodyzacja, tak zwana MTT, czyli pod właśnie cykl menstruacyjny, jest jak najbardziej grą wartą wycieczki, można się tym zainteresować, ale przy na przykład danych środkach do doustnej antykoncepcji hormonalnej, no już nie ma to sensu, bo nie ma tych fluktuacji hormonalnych na przestrzeni cyklu. A właśnie pod te fluktuacje hormonalne można by wykonywać taką periodyzację i w zależności, wiesz, od możliwości performansu, od możliwości co do hipertrofii można w jakiś sposób manipulować parametrami treningowymi. A więc tutaj na pewno tu pod tym kątem jest różnica między mężczyznami i kobietami. Jeśli chodzi o jakiś tam dobór makroskładników w diecie i tak dalej, kwestie też żywieniowe, no to uważam, że gdzieś tam jakichś większych, zdecydowanie jakichś takich istotnych różnic nie ma. Natomiast pewne różnice mogą być, jeśli chodzi o suplementację, tak? Ale może nie będę tego tematu rozwijał. Wracając natomiast do treningu, są takie pewne aspekty, choćby najczęstszych priorytetów obieranych przez mężczyzn i kobiety. Nie? Mężczyźni zazwyczaj priorytetyzują górną część ciała, tak ogólnie mówiąc, a kobiety priorytetyzują dolną część ciała. I w ogóle trochę takie zabawne, ale
często
faceci trochę odpuszczają dół ciała, a kobiety trochę odpuszczają górę ciała, nie?
No, często widać, gość jest taki, nogi takie.
No, dosłownie, tak. No i to jest właśnie też między innymi taki powód, gdzie często ten taki dysbalans strukturalny troszeczkę nam się zaczyna robić i coś zaczyna nie grać, nie? I to też później niestety obfituje w jakieś problemy takie właśnie już do rozwiązania przez fizjoterapeutę. Coś zaczyna ciągnąć, coś zaczyna boleć. No nie wierzę, że... Powiem tak, zazwyczaj jeśli ktoś ma właśnie bardzo dużą dysproporcję między czy to przednią taśmą, a tylną taśmą, czy to górą, a dołem, czy tam lewą, czy prawą stroną. Zazwyczaj są jakieś problemy, z którymi już musi sobie radzić fizjoterapeuta i ja do niego odsyłam. Nie?
No medycznie to już raczej tak. Ale wiesz co, ruszyłeś taki bardzo ważny temat, który u mnie w gabinecie jest mega często, no bo ja nie tylko się tam oczywiście samą biomechaniką zajmuję, ale też przychodzą pacjenci psychosomatyczni i różni. Jest co, to plaga chorób odtarczycowych, nazwijmy to, i łącznie z insulinoopornością. Nie będziemy może rozkminiać, czym ta insulinooporność jest, jak jest diagnozowana i tak dalej. Natomiast powiedz mi, wiesz co, bo ja spotkałem się z dwiema różnymi skrajnościami. Jedna skrajność jest taka, że jak masz, zwłaszcza kobietę, w tym okresie, nazwijmy to okołomenopauzalnym, i wpada w insulinooporność, to absolutnie żadnego ruchu takiego siłowego. Druga z kolei mówi wręcz odwrotnie, że wtedy właśnie trzeba dorzucić tego, łącznie z kardio, ale to musi być wszystko monitorowane. Masz jakieś doświadczenia w tej kwestii lub udokumentowane to jakoś naukowo?
Wiesz co, jeśli chodzi o kwestię spadku w ogóle insulinowrażliwości, być może w dalszym etapie także insulinooporności, kwestia jest taka, że generalnie w tym okresie okołomenopauzowym następuje spadek estrogenu przede wszystkim. Nie? I to ten estrogen odpowiedzialny za całą homeostazę hormonalną jest głównym winowajcą, znaczy też wtedy progesteron rośnie. Generalnie się trochę dzieje tak, jak w drugiej części fazy lutealnej, nie? Czyli następuje właśnie taka podmianka, że estro spada, progesteron skakuje do góry i nam się obniża insulinowrażliwość u kobiet, takich nawet młodych, tam w takim wieku powiedzmy 20-50. I przy menopauzie dzieje się trochę podobnie. Natomiast czy sam trening jest tutaj jakimś rozwiązaniem? Wydaje się, że teraz próbuję sobie przypomnieć taką pracę naukową, ale wydaje mi się, że była taka praca naukowa, która pokazała, że to chyba nie była kwestia samego treningu, ale gdzieś tam poprawy nawyków żywieniowych plus dołożenia tego treningu oporowego, że te zmiany po prostu były nasilane troszeczkę w mniejszym stopniu. Nie? Czyli jakby nie uchronimy się generalnie od tej tendencji spadkowej estrogenu. Nie? No, znaczy, no dobra, możemy brać przyjmować egzogennie,
no tak.
Czy tam sobie próbować jakoś tymi fitoestrogenami, chociaż to w małym stopniu może pomóc, ale generalnie jakby tak, samej tendencji nie zahamujemy na pewno treningiem siłowym ani dietą, inaczej nie wykluczymy tej tendencji, ale możemy ją troszeczkę przyhamować, nie? Więc na pewno nie jest tak, że wykonywanie z tą insulinoopornością, do tego nawiązałeś, no najczęściej kwestia insulinooporności jest taka, że no najczęstszy typ insulinooporności, który stanowi tam bodajże około 90 czy tam 95%, to jest insulinooporność, która tworzy się przez to, że komórka jest przeładowana energetycznie. I to jest ta insulinooporność postreceptorowa i ona charakteryzuje się tym, że tak naprawdę pierwszym zabiegiem, który warto podjąć w tym momencie, to jest, jak powiem, spuszczenie trochę tej energii z komórki, tak? Bo ta insulinooporność tworzy się po to, żeby dalsza energia nie spływała do tej komórki, i żeby zwyczajnie ta komórka nie uległa uszkodzeniu wskutek przeładowania energetycznemu. Więc to jest mechanizm obronny, bardzo prosty. W momencie, kiedy my uszczuplimy zapasy energii z tej komórki, no to znowu glukoza będzie mogła sobie łatwiej wnikać do tej komórki, bo organizm troszeczkę przyhamuje ten mechanizm obronny. W związku z tym pierwsze, co powinniśmy zrobić, to jest zazwyczaj wejść na jakiś deficyt energetyczny. Dwa, właśnie wdrożenie jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, cokolwiek, co będzie w jakiś sposób zwiększało wydatkowanie energii, wydaje się być dobrym pomysłem. Także oczywiście są innego rodzaju insulinooporności. Jest taki rodzaj insulinooporności, który wymaga od nas przyjmowania do końca życia specjalnej insuliny, egzogennie przyjmowanej. No, ale w większości to jest ta insulinooporność, która wynika zwyczajnie z przeładowania energetycznego komórki i zazwyczaj ona się wiąże z jakąś tam nadwagą czy otyłością. Więc tutaj uważam, że każdego rodzaju ruch i uszczuplenie ilości energii przyjmowanej w diecie będzie swego rodzaju takim remedium.
No, no oczywiście, to, tylko wiadomo, że tak jak nas słuchacze słuchają, to na pewno nie próbujcie tego sami, tylko no, ze specjalistą, żeby określił właśnie też jak, co, po co i dlaczego. I właśnie tu się też jakby zbliżamy do końca tego, o czym chciałem porozmawiać, no brakuje też takich dobrych nawyków żywieniowych, bo możesz nawet w efekcie hipertrofii, no możesz pakować w mięsień, ale jak nie dostarczysz odpowiedniej ilości energii i z odpowiednich substratów, nazwijmy to, no to no, ty się bardziej znasz na ten niż ja, ale ja na przykład wiem również, że w procesie przebudowywania, sorry, ale psy szczekając za oknem, bo nie słychać.
Słyszę.
Tak, mieszkam na wsi. Natomiast do czego zmierzam, to nawet w procesie gojenia ścięgien, gdzie samo ścięgno, no to proteoglikany, no to generalnie, jak sama nawet nazwa mówi, to co ty przypowiedziałeś dzisiaj, że ta wiedza, którą ty tajemna przedstawiasz, nie jest tajemna, nie? Tylko to trzeba właśnie umieć czytać, umieć wnioskować, że no, potrzebujesz paliwa.
W pewnym momencie już jest tak, że nie tyle poznajesz te kropki, tylko musisz nauczyć się je łączyć w pewien sposób, nie? I to jest cała sztuka.
Tak, czyli innymi słowy, no bez diety, czyli możemy robić wszystko, mieć super ustaloną progresję treningową, wszystko, nie ma diety, no to może być efektu nie być leczniczego żadnego, a czy sylwetkowego, to już nie wiem, to już tobie zadam pytanie, czyli czy można wprowadzić dobry trening bez dobrej diety i czy będzie efekt, o może tak.
Tylko wiesz, to jest zawsze takie pytanie, czy mówimy o takiej sytuacji, w której kompletnie na przykład nie ma diety, na zasadzie po prostu jest to kompletną tragedią, czy mówimy o diecie na zasadzie przeciętny Kowalski, czy wiesz, bo to jest takie bardzo, bardzo grząski grunt, nie?
Raczej okay. Przeciętny Kowalski, tak uśrednimy, no bo jeżeli nie ma w ogóle nic, jest zero dno, no to wiadomo, że jest
zero. No to wiadomo, że nic nie będzie. Nie?
Dokładnie, raczej taki przeciętny Kowalski. Czyli
okay, no to zakładając, że przeciętny Kowalski będzie nam jadł jakieś tam 1,2 grama białka na kilogram masy ciała, będzie jadł sporo węglowodanów i sporo tłuszczów, i zakładając, że będzie w nadwyżce energetycznej, nie ma tragedii. Przy dobrze zaprojektowanym treningu efekt przynajmniej do jakiegoś momentu, i to pewnie dosyć długo dałoby się pociągnąć, będzie, nie? No, ale w pewnym momencie potrzeba będzie zwyczajnie optymalizacji, czyli trzeba będzie zwiększyć ilość białka, bo te 1,2 na kilogram no nie będzie optymalne. Na tym się da budować, bo to nie jest tak, nie? Na tym da się budować. Głównym sygnalizatorem w kontekście tworzenia nowych białek mięśniowych i tak jest napięcie mechaniczne, więc tutaj trening jest nadrzędnym faktorem, no ale jednak białka potrzebujemy po pierwsze pod kątem funkcji budulcowych, czyli te aminokwasy egzogenne, które stanowią tam 70% białek mięśniowych, no są potrzebne z zewnątrz w dosyć dużej ilości, zależnie oczywiście od tempa budowania masy mięśniowej. I druga funkcja białka to jest funkcja sygnalizacyjna, czyli sama obecność aminokwasów we krwi zwiększa tempo nasilania tych wszelakich reakcji anabolicznych przez działanie naszego aparatu enzymatycznego, czyli enzymów katalitycznych. W związku z czym no to białko będzie w pewnym momencie potrzebne na wyższym poziomie, ale jeden, nawet jedząc te 1,2 grama białka, co uważam, że nie jest zupełnie trudne, bo to wystarczy zjeść naprawdę tam z 2 jajka na śniadanie, trochę mięsa na obiad i jakiś tam skyr czy twarożek na wieczór. Myślę, że nawet przeciętny Kowalski, nie przykładając się do diety, jest w stanie osiągnąć gdzieś tam te 1,2, 1,4 białka na kilogram z ciała. To jak pokazała na przykład taka fajna metaanaliza Mortona z 2017 roku, między powiedzmy tym 1,2, 1,4 grama białka na kilogram, a takim już optimum, czyli powiedzmy 1,6, 1,8 grama białka w ujęciu nadwyżki energetycznej, bo to ta różnica nie była duża, naprawdę, nie? Powiedziałbym, że to było jakieś tam 10-15%, może więcej. Więc zakładając taki scenariusz, da się zdecydowanie osiągać efekty i to myślę, że nawet dość długo, po prostu w pewnym momencie sami będziemy potrzebowali i będziemy wiedzieć, że potrzeba po prostu już optymalizacji. Nie? Więc tutaj dieta jest ważna oczywiście, może optymalizować te kwestie, ale trening jest zdecydowanie nadrzędnym faktorem.
W tym o tym treningu, o którym oczywiście rozmawiamy.
Tak.
Moglibyśmy oczywiście rozmawiać długo, także Mikołaj, ci bardzo dziękuję. No, godzinka nam prawie mija. Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy na innych, może bardziej skomplikowanych rozmowach. Może coś o fizjologii nagramy, bo tutaj też jest temat, który chciałbym z tobą pewnie poruszyć, więc na pewno będziemy się mieli okazję kiedy spotkać.
Może być fizjologia. Ja szukam cały czas kogoś, kto w Polsce coś ze mną nagra o biochemii.
No to zależy. To musimy porozmawiać, bo generalnie powiem szczerze, że ja przechodzę od jakichś mniej więcej 5 lat pewien taki, nazwijmy to, rekonesans, ponieważ wracam do przedmiotów i do książek, których na studiach nie czytałem, uważałem, że to jest bez sensu, czyli słynna biochemia, słynna biofizyka.
A co, biochemię Harpera? Czy czytasz, czy co?
Harpera. No, więc jakby, wiesz, to nawet nie chodzi o to, żebym ja liczył te wszystkie minimole i tak dalej, tylko raczej o zrozumienie, bo to...
Tak, oczywiście.
Bo tak samo nawet, wiesz, jak są procesy programowania pod kątem siły, wydolności, gdzie ja też jako fizjoterapeuta, no inaczej, my fizjoterapeuci teoretycznie to potrafimy, ale wiesz, przekazywana wiedza, no nie ma jakby nic wspólnego z tym, z czym się człowiek spotyka, nie? Na co dzień. Czyli wiesz, no nawet jak ja mówię, chcę z pacjentem poćwiczyć wydolność nawet na głupiej bieżni, tak? No wiesz, albo sprawdzić to, co ja mam sprawdzić, tak? Wiesz, w ogóle, czy ja w ogóle biorę pod uwagę, czy on coś zjadł, czy on czegoś nie zjadł, skąd ta energia płynie, tak? Że skąd to ATP czerpie, tak? Że wiesz, jest mnóstwo tych reakcji. Sam cykl Krebsa dla mnie jest mega ważny i te wszystkie reakcje, tylko to trzeba zrozumieć, a nie na zasadzie nauczyć się tych wszystkich reakcji w kółeczku i, znaczy, i co.
Moim zdaniem jakby gdzieś tam sama wiedza dla wiedzy i taka nauka dla nauki nie ma sensu. Bardziej ja zawsze jestem tego zdania, żeby wyciągać jakieś fajne praktyczne wnioski z tych wszelakich teorii. Nie? Na przykład tak jak omawiałem biochemię przykładowo w jednym z ostatnich szkoleń, no to do tej powodzi tam skłoniłem się do tego, żeby wyciągać z tego jakieś praktyczne zalecenia pod kątem sportu sylwetkowego akurat, ale no to jestem tak podobnego zdania jak ty.
Tak, absolutnie. Także Mikołaj, ci bardzo serdecznie dziękuję. Nie będziemy się widzieć w Gorzowie, więc
tak jest.
Także bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia, cześć.
Na razie.